Maria Szyszkowska, profesor zwyczajny, wykładam na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem filozofem, autorem kilkudziesięciu książek. Filozofem. Cele konferencji są dwa. Po pierwsze, mówi się bardzo dużo o społeczeństwie obywatelskim w Polsce, ale nie dodaje się tego, że warunkiem rzeczywistego społeczeństwa obywatelskiego jest wieloświatopoglądowość. Tymczasem żyjemy w warunkach dominacji jednego poglądu na świat, katolickiego, natomiast inne światopoglądy nie są, ich przedstawiciele nie mają dla siebie miejsca w mediach, a zwłaszcza w publicznej telewizji. I w związku z tym staliśmy się po tym przełomie, który miał przynieść wolność, społeczeństwem głównie jednoświatopoglądowym. A więc celem tej konferencji było przybliżenie poglądów rozmaitych mniejszościowych grup światopoglądowych. Zaczęłam od grup religijnych, ponieważ ogół Polaków, w tym również i ja, nie znamy poglądów wielu wyznań religijnych, a w Polsce ich mamy ponad 140. A drugi cel, bo właściwie jeszcze dokończę tę myśl, że dopóki nie staniemy się wieloświatopoglądowi, dopóki nie będziemy życzliwie tolerancyjni w stosunku do wszelkich odrębności, nie będziemy społeczeństwem obywatelskim, czyli nie będzie można mówić o demokracji. A drugi powód konferencji to jest sprawa pacyfizmu. Ja od wielu lat zajmuję się, na ile mogę, szerzeniem pacyfizmu. Zresztą byłam w 2004 roku nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla razem z wieloma kobietami z innych krajów Europy. To miała być taka zbiorowa Nagroda Nobla Pokojowa. I również ten wzgląd na wartość pokoju zadecydował o tej konferencji, bo pytanie, które zadałam, zapraszając razem z Tadeuszem Modzelewskim przedstawicieli kilkudziesięciu wyznań religijnych, brzmiało następująco: jaki jest stosunek wyznań religijnych do wartości trwałego pokoju, na ile właśnie ich wyznanie służy temu, żeby pokój panował. Jeżeli chodzi o wynik konferencji, jest rzeczywiście zaskakujący. Okazuje się, że dominuje u nas niewiedza, odnoszę to również i do samej siebie, i dominuje u nas, co jest właściwie powszechnie wiadome, zmącenie świadomości poprzez programy, poprzez media. I w rezultacie zaskoczeniem było dla zebranych, również dla mnie, stwierdzenie, jest samo przez się oczywiste, wyraziste, że są bardziej pacyfistyczne pewne wyznania niechrześcijańskie, aniżeli chrześcijańskie. Bo na przykład wbrew temu, co się potocznie mniema, islam nie dopuszcza do wojen, które na gruncie myśli chrześcijańskiej funkcjonują jako dozwolone i są określane mianem wojen sprawiedliwych. W islamie istnieje tylko koncepcja wojny obronnej. Nie mówimy o wypaczeniach, nie mówimy o tym, że ktoś się przyznaje do islamu i w związku z tym popełnia samobójstwo, jest terrorystą i tak dalej, bo to są wypaczenia. Wypaczenia są na gruncie przedstawicieli wszystkich możliwych wyznań. Mówimy przecież o tym, o teoriach, a nie o tym, co dzieje się w rzeczywistości. Tak samo są tutaj między nami wyznawcy religii Bahai. To jest wyznanie takie, powiedziałabym, na pograniczu chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego w tym sensie, że uznaje właściwie wszystkich dotychczasowych mędrców jako swoich proroków. Otóż jest to wyznanie, które bezwzględnie żąda pokoju. Wskazuje na pokój jako na wartość, do której ludzkość ma zmierzać, i czeka na okres zjednoczonej ludzkości wartością pokoju. Ja na przykład nie wiedziałam w ogóle, że istnieje to wyznanie, ani że sprawa pokoju odgrywa tak istotną rolę. Nie sprawa odniesienia do Boga, tak jak w chrześcijaństwie, tylko właśnie wartość pokoju z tą wartością naczelną. Myślę, że bardzo pocieszające jest to, że mimo różnic światopoglądowych, dokładnie religijnych, które się tutaj zaznaczają na konferencji, nasuwa się następujący pierwszy wniosek. Można i należy podjąć wspólne działanie, bo mimo różnic światopoglądowych cenimy pewne niektóre wybrane wartości i powinniśmy się jednoczyć jako społeczeństwo w kierunku ich urzeczywistnienia. Nawet jeżeli rząd nie docenia tych wartości, nawet gdy parlamentarzyści nie dorośli do tego, żeby zrozumieć znaczenie tych wartości, to jeżeli poważnie mamy pojmować demokrację, to powinniśmy jako społeczeństwo bezwzględnie naciskać na rząd i dążyć w określonym celu.
Pani profesor, ja pozwolę sobie polemizować odrobinkę. Wspominała Pani o chrześcijaństwie, tymczasem ja mam wrażenie, że właśnie chrześcijaństwo, w szczególności zaś katolicyzm, są w tej chwili najbardziej prześladowaną religią. Ma to miejsce w sferze, również w Europie, w sferze właśnie światopoglądowej. Najświeższy przykład to jest z Wielkiej Brytanii, gdzie dostali niedawno rodzice wezwania sądowe, ci rodzice, którzy nie zgodzili się, aby ich dzieci uczestniczyły w nauce o tym, że homoseksualizm jest czymś dobrym, podczas gdy ich wiara mówi o tym, że jest grzechem. Mamy tu do czynienia z takim prawnym usankcjonowaniem czegoś, co w gruncie rzeczy nie jest tolerancją, tylko raczej takim państwowym terroryzmem i zaprzeczeniem tolerancji.
To, co Pan mówi, jest bardzo głębokim nieporozumieniem. Nikt nie ocenia homoseksualizmu, jeżeli jest zwolennikiem dania praw tej mniejszości społeczeństwa, jak w kategoriach moralnych. Po prostu w duchu demokracji jest zasadna, żeby prawo również dawało, żeby dawało takie same uprawnienia wszelkim grupom społecznym. Homoseksualizm jest faktem, który towarzyszy od początków ludzkości. Platon, Sokrates też byli homoseksualistami. Platon opiewał piękno tej miłości. Natomiast o prześladowanie katolicyzmu wzbudza we mnie uśmiech, dlatego że prawo i określone koncepcje moralne w ustroju demokratycznym powinny być czymś innym. To w ustroju totalitarnym prawo ma być wyrazem poglądów moralnych, które jako jedynie dozwolone funkcjonują w jakimś państwie. Natomiast w państwie demokratycznym, państwo demokratyczne nie może być ani katolickie, ani ewangelickie. I te zakusy, na przykład, które są w Polsce, żeby przepisy prawne podporządkować normom moralnym Kościoła, są nieporozumieniem. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że jakakolwiek norma moralna katolicka jest nieprawidłowa. Tylko chcę przez to powiedzieć, że jeżeli mówimy, że jesteśmy państwem niekatolickim, a demokratycznym, to prawo, a moralność katolicka, a moralność ewangelicka, a moralność świadków Jehowy, a moralność ateistów, to są zupełnie różne rzeczy. Na gruncie rozgraniczenia prawa i moralności filozofowie rozpoczęli to i stoi, że tak powiem, świat filozofów się opiera od końca XVIII wieku.
Pani profesor, ja jako katolik akurat zaskakujący, chociaż z innych przesłanek, mogę się zgodzić z akurat w tej chwili zabierającym głos prelegentem co do obecności religii w szkole, gdyż ja jako katolik uważam, że nie powinna mieć miejsca, a to z uwagi na pewną desakralizację nauczania religii. No, niemniej jednak na przykład ja osobiście nie chciałbym, aby moje dziecko zostało przymuszane w szkole do uczenia się o tym, że homoseksualizm jest czymś dobrym.
Przepraszam, że panu przerywam. Nie mówmy, że jest czymś dobrym. Jest czymś tak samo naturalnym jak heteroseksualizm. Ci, którzy mówią, wyjaśniają, co to znaczy homoseksualizm, nie twierdzą, że akurat on jest dobry, a heteroseksualizm jest zły. Nie możemy wiecznie oceniać zjawisk w kategoriach moralnych. Poglądów moralnych jest bardzo wiele. Światopoglądów jest bardzo wiele.
Mamy do czynienia z narzuceniem przemocą też. Zostawmy ten temat, bo nie przekonamy siebie nawzajem.
Ale mówmy inaczej. Pan mówi, że pan jest katolikiem, ale to w życiu publicznym nikt nie powinien mieć prawa do tego, żeby mówić, ja jestem katolikiem, ja jestem takim. W życiu publicznym każdy ma obowiązek przestrzegać prawo, a prawo nie powinno być ani katolickie, ani ateistyczne, ani islamskie, jeżeli mamy mówić o demokracji. Mówmy jawnie, Polska jest krajem katolickim, a wtedy pana pogląd ma pełne uzasadnienie. A jeżeli stoimy na stanowisku demokracji mitycznej, której nie ma, bo jest dominacja jednego światopoglądu, jednej koncepcji moralnej, no to...
No właśnie, przejdźmy do tematu demokracji. Chciałbym wyrazić taką wątpliwość, że demokracja to jest taki system, który można określić terrorem ogółu. W sytuacji, kiedy ogół decyduje, a nie jednostki, więc ten ogół w swojej masie jest bardzo przeciętny, co widzimy na przykład po programach telewizyjnych, rozrywkowych, że im głupszy, tym ma większą widownię. Więc po prostu demokracja jawi się z tej perspektywy jako system wręcz szkodliwy, w którym no, w cudzysłowie rządzą idioci, bo wybrani przez idiotów.
Proszę pana, ja nie jestem zachwycona ustrojem demokratycznym. Ustrój demokratyczny to jest mediokracja, to są rządy ludzi przeciętnych, co do tego nie ma wątpliwości. W ustroju demokratycznym elity duchowe określonych społeczeństw nie mają absolutnie nic do powiedzenia, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś ponadprzeciętny był wybrany. Oczywiście zdarza się, ale na ogół przeciętni ludzie są wybierani. Ale ustrój demokratyczny, o czym się bardzo mało w Polsce mówi, w ustroju demokratycznym rządząca większość ma obowiązek rządzić w interesie wszelkich możliwych mniejszości. I stąd pomysł mojej konferencji, bo jeżeli podobno jesteśmy demokratycznym krajem, to w takim razie niech wszystkie wyznania religijne mają coś do powiedzenia. Poznajmy poglądy mniejszości religijnych. Ja się bardzo dużo dzisiaj nauczyłam i wczoraj. Bardzo dużo. Konferencja jest bardzo męcząca, trwa po kilkanaście godzin, łącznie z dyskusjami, ale poszerzyła ogromnie moje horyzonty.
To przejdźmy jeszcze może do pokoju. Tutaj również nawet przed chwilą był poruszany temat pokoju jako stanu nieosiągalnego. Ja również też chciałem wyrazić taką wątpliwość, czy może nie jest tak, że ten stan wojny, powiedzmy, jest naturalnym elementem przyrody i też i naszego człowieczeństwa, czy nam się to podoba, czy nie. Więc jak w kontekście tego należy rozumieć pacyfizm?
Wie pan, można stanąć na stanowisku, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że nie doskonalimy się ani charakterologicznie, ani emocjonalnie, ani uczuciowo. No i żyjmy byle jak, walczmy ze sobą, mamy się nienawidzić i tak dalej. Ale jest inny, sądzę, program, który na szczęście jest zawarty w poszczególnych wyznaniach religijnych. On zresztą występuje również i w środowiskach, jak sądzę, ateistów. Mianowicie program następujący. Sensem życia człowieka ma być doskonalenie się, kształtowanie w sobie, uczuć na wyższym poziomie, poszerzanie świadomości, troska o własną wrażliwość i tak dalej. I właśnie udoskonalona ludzkość może osiągnąć taki stan, w którym nie będzie prowadzić wojny. Jest ogromna różnica między tym, co jest, a tym, co być powinno. I jestem przekonana, że większość społeczeństw powie, że nie chce wojen. Przecież ludzie umierają i nie rozumiem zgody na prowadzenie wojen. Nie ma zgody co do eutanazji, a jest zgoda powszechna na to, żeby młodzi, zdrowi ludzie szli na wojnę i ginęli i zabijali innych zdrowych ludzi. Przecież to jest jakiś horror. A poza tym, jeżeli ktoś nie ma w sobie zrozumienia dla kwestii, o których mówiłam przed chwilą, to jakiś instynkt samozachowawczy powinien podpowiedzieć, że jeżeli wynaleziono już tak doskonałe sposoby zabijania ludzi, to czas przestać się zabijać, bo wylecimy wszyscy z planetą i zakończy się życie i cały i planeta Ziemi.
W mailach przed konferencją, które krążyły, było między innymi takie pytanie adresowane do przedstawicieli poszczególnych wyznań o stosunek do wojny. Czy pani zdaniem nie ma wojny sprawiedliwej, na przykład wojny obronnej?
Nie, absolutnie jest mi obca koncepcja słusznych wojen, która jest tak bardzo rozbudowana, począwszy od świętego Augustyna na gruncie chrześcijańskim. Jest mi bardzo bliski pogląd pacyfistów, w myśl którego każda wojna jest niesłuszna i nie ma usprawiedliwienia dla żadnej wojny.
Mamy się nie bronić?
Ale ja nie powiedziałam, że się mamy nie bronić, ale nie powinniśmy, widocznie nie. Dlatego, że jeżeli zaczniemy zbroić armię, jeżeli będzie przemysł zbrojeniowy, jeżeli będziemy zbroić armię, to powstanie zawsze problem, co zrobić z przestarzałym sprzętem zbrojeniowym. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że najtańszym sposobem zniszczenia przestarzałego uzbrojenia jest krótkotrwała wojna. Czyli sam fakt istnienia armii, sam fakt istnienia przemysłu zbrojeniowego stanowi zarzewie wojny. Co stoi na przeszkodzie? Co stoi na przeszkodzie, żeby wydać zakaz przemysłu zbrojeniowego? Oczywiście na przeszkodzie stoją interesy bogatych korporacji, ale czy cała ludzkość ma podlegać bogatym korporacjom wiecznie? Czy nie czas na jakiś powszechny bunt?
No my się rozbroimy, a agresywny sąsiad nie.
Dobrze, no ja uważam, wie pan, ja w każdym razie wolę podlegać czyjejś przemocy niż kogoś zabić, czy też być zabite.
A jeszcze się chciałem...
Jeżeli poważnie traktuje się, że życie człowieka jest wartością, to za tym musi iść jako logiczna konkluzja, że każda wojna i każde wzięcie broni do ręki jest niedozwolone, a my żyjemy w przekonaniu, że można uzbrajać nawet ludność cywilną.
Tutaj wskazała pani akurat również chrześcijaństwo jako, i domyślam się, że również w ogóle religię jako przyczynę wojen, jedną z poważnych.
No to wiemy z historii, że fanatyzm religijny był wykorzystywany przez tych, którzy chcieli zagarnąć jakąś ziemię, mieć więcej władzy czy więcej pieniędzy, był wykorzystywany do tego, żeby prowadzić wojny. Zresztą wojny na tle religijnym toczą się od początku dziejów ludzkości do dzisiejszego dnia.
Tylko że ten element religijny, jak sama pani wskazała, był traktowany jako pretekst, czy właściwie narzędzie, a tak naprawdę źródłem jest właśnie ta chęć posiadania, czyli umownie pieniądz, a nikt przecież nie zakazuje posiadania pieniądza.
To znaczy ja twierdzę, że ci, którzy wywoływali wojny, czy nieraz je wywołują nadal, chcą władać większymi obszarami, czy też jeszcze bardziej się wzbogacić, ale ci, którzy walczą szczerze na przykład w imię nienawiści do osób wyznających inne poglądy religijne, aniżeli oni sami. Czyli te nienawiści, te niechęci religijne, te uprzedzenia religijne są wykorzystywane do prowadzenia wojny.
A może nie tylko same religie, ale szerzej idee, tak jak mieliśmy z komunizmem, czy z faszyzmem, czy na przykład niesienie demokracji do zacofanego Iraku.
Panie, oczywiście te rozmaite idee się wykorzystuje dla niecnych czynów. Bywają idee bardzo szlachetne i piękne, a manipuluje się nimi świadomość ludzi. Mówi się o tym, że żyjemy w epoce globalizmu, czyli w epoce, w której każdy powinien mieć poczucie, że jest częścią całej ludzkości. Tymczasem tak naprawdę jest tyle w nas uprzedzeń narodowościowych, rasowych, światopoglądowych i właśnie ta konferencja, która się toczy, ma to zmniejszyć. Jeżeli się poznaje kogoś, przedstawiciela innego poglądu na świat, to zmniejsza się ta niechęć, którą się w nas zaszczepia. Edukacja jest wadliwa. Przecież w edukacji brakuje wychowywania w duchu pacyfistycznym, w duchu szacunku dla wszelkich możliwych odmienności.
Zgodzę się odnośnie kontaktu z różnymi odmiennościami, ale czy nie sądzi pani, że w pewnym sensie te nasze niektóre, powiedzmy, uprzedzenia w cudzysłowie, czy cechy stanowią o naszej tożsamości? Jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, jestem muzułmaninem, jestem kimś tam i ta granica tolerancji przebiega między jednym człowiekiem a drugim, naruszeniem jednej przestrzeni prywatnej a drugiej, więc nie może tolerancja być też tą wartością terroryzującą i spłaszczającą wszystko.
Ależ proszę pana, to jest nieporozumienie, to jest jakiś obiegowy pogląd. Pan jest tak inteligentnym człowiekiem. Tolerancja to znaczy zgoda na to, żeby ktoś żyjący obok mnie, czy daleko ode mnie, myślał po swojemu i żył po swojemu. I to, że ja jestem, że jeżeli ktoś jest przepojony tolerancją, to nie znaczy, że traci swoje poglądy, dlatego że tolerancja jest czymś innym, a czymś innym jest akceptacja. Tolerancja to życzliwa zgoda na różnorodność i ta globalizacja, o której nam się mówi, ona to jest w jakimś zalążku na razie wciąż, to jest zgodą na różnorodność, na to, żeby każdy myślał po swojemu, tylko jest jeden warunek. Niechże ten, kto mówi, że jest katolikiem, przestrzega w swoim życiu zasad katolickich. Mnie osobiście razi tylko to, że ktoś powiada, jestem katolikiem, a się rozwodzi. Mówi, że jest katolikiem, a idzie w ciąży do ślubu, co jest moralnie zakazane przez katolicyzm. Mnie przeraża to, że tak łatwo deklaruje się przynależność do jakiegoś światopoglądu i tak mało robi się wysiłków, ażeby żyć zgodnie z deklarowanymi zasadami wiary. Co więcej, katolicy na ogół nie znają zasad swojej wiary. Tak mówię o tym, bo niedawno miałam spotkanie z adwentystami i ze Świadkami Jehowy. Oni cytują Biblię na pamięć. Ja nie twierdzę, że należy być innego wyznania niż katolickie, tylko jeżeli mówisz, że masz taki, a taki pogląd na świat, to żyj zgodnie z tym, co mówisz. To jest jakiś minimum, czego oczekuję od każdego człowieka.
Ja się bardzo cieszę, że pani profesor wspomniała o rozgraniczeniu między tolerancją a akceptacją, dlatego że obserwując to, co się dzieje w Europie, mam wrażenie czegoś wręcz przeciwnego, narzucania określonego światopoglądu.
Nieprawda. Jeżeli ktoś ma poglądy moralne, które nie pozwalają mu prosić, by zastosować w stosunku do niego na przykład procedurę eutanazji, to prawo, które zezwala na eutanazję w danym państwie, do tego go nie zmusi. To jest niezdrowa sytuacja, oczekiwanie, żeby prawo było zgodne z poglądami moralnymi jakiejkolwiek grupy. To jest nieporozumienie. W Europie nastąpiło to, co w filozofii zaznacza się od końca XVIII wieku, mianowicie rozdzielenie sfery moralnej, ponieważ jest bardzo wiele koncepcji moralnych, od tego, co należy do prawa. Prawo ma gwarantować każdemu wolność, bezpieczeństwo i możliwość życia zgodnego z jego poglądami moralnymi. Natomiast prawo w żadnym wypadku nie powinno stać na straży, żeby przedstawiciel jakiejś grupy światopoglądowej przestrzegał zasad swojej moralności.
Ateizm też jest światopoglądem. Ja bym się tutaj znów odwołał do tego przykładu posyłania dzieci do szkół, gdzie wbrew woli rodziców mają się uczyć o tym, że homoseksualizm jest czymś normalnym, podczas gdy wiara ich mówi, że jest grzechem, co przecież nie oznacza potępiania czy stygmatyzacji od razu.
Prawidłowo, oczywiście nigdy nie wiadomo, jak naucza poszczególny pedagog, ale informacje, rozumiem, że lekcje o charakterze seksuologicznym są lekcjami informującymi, a dziecko w domu się dowiaduje, jakie są poglądy moralne rodziców czy dziadków. To są zupełnie dwie różne sprawy. Jest czymś innym poznanie jakiegoś zjawiska, czymś innym jego ocena. Nie mieszajmy oceny z poznaniem. Te lekcje, jak ja rozumiem, mają być informacją. Czy informacją potrzebną? Nie wiem. Ja nie miałam przecież w szkole lekcji seksuologii, pan też nie, i absolutnie do tego nie tęsknię, ale te lekcje mają być informacją, a nie oceną.
I ostatnie pytanie. Cel uświęca środki?
Nigdy.